Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Kłaniam się, Barbara Miczko-Malcher. Żyjemy na krawędzi czasu. Redakcje mediów nie radzą sobie z tym, czego doświadczamy. Jaki język, jakie obrazy mogłyby nam pozwolić zrozumieć głębokie zmiany i pęknięcia, których doświadczamy? Jak możemy przekazać teraz treść naszego życia, nie jako reportaż, a jako doświadczenie? To rozważania reżysera Petera Sellarsa, pochodzące z tegorocznego orędzia na 60. Międzynarodowy Dzień Teatru, który przypada dziś w dniu 27 marca. Trwająca od 2 lat pandemia COVID-19 przytępiła ludzkie zmysły, zredukowała nasze życie, przerwała więzi. Jakie nasiona trzeba zasadzić i uprawiać w tych latach, a które przerośnięte szkodliwe gatunki należy całkowicie i ostatecznie wyplenić? Tak wielu ludzi żyje na krawędzi. Jest tak dużo rażącej przemocy, nie do pojęcia lub nie do przewidzenia. Tak wiele uznanych systemów ujawniono jako struktury nieustannego okrucieństwa, ocenił amerykański reżyser. Okrucieństwo, które wymierzone jest w ludzi za naszą wschodnią granicą, obserwujemy każdego dnia. Oto mamy Międzynarodowy Dzień Teatru. Tymczasem Teatr Dramatyczny w Mariupolu został zbombardowany. Teatr Dramatyczny we Lwowie zamienił się w dom uchodźczy. Piszą o tym w polskim orędziu na Międzynarodowy Dzień Teatru Monika Strzępka oraz Kobiecy Dramatyczny Kolektyw, zaznaczając, że to jest orędzie na czas wojny, która trwa, i na czas pokoju, który nadejdzie. Potrzebujemy teatru jako schronu, jako domu dla nas i dla tych, którzy z nami zamieszkają. Schronu dla wyobraźni, która niesie alternatywę i stwarza nowe języki. Schronu dla wartości, schronu dla istnień ludzkich i pozaludzkich, gdy chcą być razem, obok, blisko, ciało przy ciele, oddech przy oddechu, bliscy, choć obcy, zewsząd, tu i teraz, razem, schronu, który jest głęboko pod powierzchnią, pod ziemią, z której bije życie i w którym słychać jego puls. Schronu, czyli miejsca, w którym ludzie dzielą się zasobami i emocjami, schronu dla humoru, którego nie możemy stracić, bo znaczyłoby to, że uwierzyliśmy w śmierć. Teatr w Mariupolu zburzono, trzeba go odbudować. Zanim się to stanie, pokażmy Putinowi i tym, którzy wykonują jego rozkazy, że świat widzi każdą ich zbrodnię i każdą osądzi. W takim duchu są napisane tegoroczne orędzia. Słuchamy koncertu fortepianowego a-moll Edwarda Grieg'a. A za chwilę rozmawiać będziemy o sztuce drugiego wielkiego Norwega, działającego w tym samym czasie, to znaczy w XIX wieku, Henryka Ibsena. W Teatrze Nowym w Poznaniu odbyła się premiera Wroga Ludu. Dramat powstał w 1882 roku. Na stulecie powstania dramatu w 1982 roku wystawiono go w Teatrze Nowym. Reżyserowała przedstawienie Izabela Cywińska. Jerzy Stasiuk w roli burmistrza Pytera Stockmana i Tadeusz Drzewiecki, lekarz uzdrowiskowy Tomas Stockman.
To, Państwo, okropne dla człowieka na wysokim stanowisku, kiedy ktoś z najbliższej rodziny raz po raz się kompromituje.
Aha, więc ja się kompromituję.
Niestety tak. Więc sam o tym nie wiesz.
Co jest treścią sztuki Ibsena Wróg ludu? Walka o prawdę. Rzecz dzieje się w mieście nadmorskim w południowej Norwegii. Lekarz uzdrowiskowy dr Tomasz Stockman wykrywa, że woda w uzdrowisku jest skażona. Przyczyną zła jest trujące bagno w Dolinie Młynarskiej. Należałoby natychmiast przebudować wodociągi, żeby chronić zdrowie ludzi, tak mieszkańców miasteczka, jak i gości. Ale ujawnienie faktu skażenia wód uzdrowiska to odebranie miastu na jakiś czas dochodów płynących od przyjeżdżających do wód pacjentów. Stąd doktora Stockmana zmusza się do milczenia. On jednak postanawia walczyć. Zostaje więc okrzyknięty wrogiem ludu. Ma opuścić miasto. Ibsen wierzy jednak w siłę prawdy, stąd jego bohater, ryzykując egzystencję swoją i rodziny, zostaje w mieście, aby działać dalej zgodnie ze swoim sumieniem i poglądami.
Chcę odsłonić przed wami, obywatele, sprawy. Chcę się z wami podzielić odkryciem znacznie ważniejszym niż ta drobnostka, że nasze wodociągi są zatrute.
W roli Tomasa Stockmana w 1982 roku Tadeusz Drzewiecki, znakomity aktor Teatru Nowego.
Wszystkie źródła naszego życia duchowego są zatrute. Całe nasze życie społeczne zbudowane jest na pełnym zarazy bagnie kłamstwa. Odkryłem skandaliczną gospodarkę uprawianą przez kacyków. Otóż kacyków śmiertelnie nienawidzę. Stoją w poprzek drogi wolnego człowieka, gdziekolwiek by się obrócił. Jednak nie tego rodzaju ludzie stanowią największą groźbę dla społeczeństwa. To nie oni są najstraszliwszymi wrogami prawdy i wolności. Najstraszliwszym wrogiem prawdy i wolności wśród nas to wy! Wy! Zwarta większość! Przeklęta, zwarta, liberalna większość! To ona teraz wiecie. Możecie mnie zakrzyczeć. Możecie mnie zakrzyczeć. Ale nie możecie zabić tego, co mówię.
Rok 2022. Piotr Kruszczyński, dyrektor sceny, zaprasza do współpracy Annę Augustynowicz. Wróg ludu. Dlaczego taki wybór? Dlaczego Ibsen i to właśnie ten dramat?
To jest dramat, który powstał z końcem XIX wieku, natomiast odnoszę wrażenie, że zbyt wiele nie wynosimy z historii, i że tekst właściwie jest jakby napisany dziś. to, o czym tutaj rozmawialiśmy, to było jak znaleźć gramatykę tego języka, który już jest, no powiedzmy, przeszły, bo Ibsen pisał jednak dla zupełnie innego teatru. W teatrze bardzo dużo się zmieniło przez ten czas. I w procesie pracy nad tym tekstem no, staraliśmy się ideę przez Ibsena zawartą w utworze pokazać.
Dużo słowa jest. No nie jest to teatr absurdyczny, ale teatr klasyczny, w którym publiczność dostaje całe story, całe opowiadanie przekazane przez aktorów.
Tak, to jest przeprowadzona cała historia, która jest zapisana przez autora utworu. Natomiast w sumie z przekładu Marcina Kówny, którym posługiwaliśmy się, to pozostało 1/3 tego tekstu, ponieważ to jest taki tekst, gdzie postaci opowiadały o tym, co robią. I to trochę przesłaniało istotę rzeczy. W związku z tym próbowaliśmy tak ten tekst określić, żeby pozostawić sens utworu, natomiast żeby tego dramatu literackiego no, było jak najmniej. A to, nad czym skupiliśmy się, to nad próbą skonstruowania współczesnego języka w tym, co na scenie się dzieje.
I to nasz lokalny dramaturg Pabian dokonał tego?
Tak, Michał Pabian jest dramaturgiem w Teatrze Nowym i pracował razem z nami w przedstawieniu.
Główną postacią jest Tomasz Stockman. To jest postać szlachetna i skazana na przegraną.
To jest, wydaje mi się, postać, która jest dzisiaj ważną postacią i wnosi temat do rozmowy o tym, co dzieje się w społeczeństwach, ponieważ pokazuje, jak łatwo najpiękniejsza idea może zamienić się w ideologię i jak najlepsze chęci powodują dogmatyzm, powodują bardzo takie, powiedziałabym, podejście twarde, z którym właściwie nie ma rozmowy, nie ma dyskusji.
Jest prawda, której trzyma się dr Stockman, no i są interesy najbliższego mu człowieka, czyli brata burmistrza, no i wygrywają interesy.
Trudno powiedzieć, czy w tym świecie wygrywają interesy, ponieważ tutaj każda z tych postaci próbuje coś dla siebie w tym systemie wygrać, czy może ugrać. Dla mnie intrygującą postacią dzisiaj jest kapitan, który no, w tym momencie ludzkość chyba ma przeprawić do jakiegoś nowego świata, który ciągle jest naszym światem iluzji i który jest ciągle światem powszechnej szczęśliwości, który chyba nie do końca jest możliwy. I to, co chyba najciekawsze się zdarzyło, to kiedy przystępowaliśmy do pracy nad tym tekstem, to mogę powiedzieć, że to było jeszcze przed wojną. Natomiast rzeczywistość postawiła nas w pewnej konfrontacji z perspektywą rewolucji, z perspektywą wojny, która to perspektywa zawarta jest w utworze Ibsena. I patrząc z obecnej perspektywy na utwór z końca XIX wieku, widzimy całą tę perypetię myślową, ja nie mówię o fabule utworu, o tym, czego właściwie dokonuje Ibsen, wydaje nam się ten tekst niezwykle gorzki i bardzo, bardzo współczesny.
Bez wątpienia czas wojny zmienia wyobrażenia o świecie. Klasyczne dramaty dają pole do nowej ich interpretacji. Wrócę do pani drogi teatralnej, która się zaczęła w Wielkopolsce,
w Teatrze Bogusławskiego w Kaliszu i od razu tak zaznaczyła pani swoją obecność, bo zespół dostał nagrodę na 29. kaliskich spotkaniach teatralnych i wtedy to była sztuka Marka Koterskiego, Życie wewnętrzne. To był ten czas, kiedy Koterski pojawiał się w teatrach. Jak pani wspomina ten czas kaliski?
Świetnie wspominam. Właściwie to był teatr, który stał się takim moim rodzinnym teatrem, ponieważ do tej pory przetrwały przyjaźnie z dyrektorem Maciejem Grzybowskim, z Ireną Rybicką, która grała w Życiu wewnętrznym, w tej chwili pracuje w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu. I też to było moje takie pierwsze doświadczenie zawodowe na zawodowej scenie z zawodowymi aktorami i bardzo cieszę się, że propozycja, którą Maciej Grzybowski miał dla mnie, to właśnie była propozycja Życia wewnętrznego. Adaptację wtedy dla teatru zrobił sam Marek Koterski. I jest we mnie jakiś ogromny podziw i szacunek dla Koterskiego, który znakomicie słyszy język. I w tym języku zawiera życie właściwie swoich postaci, które są niezmienne, bo Adaś Miałczyński i jego otoczenie pojawia się w jego scenariuszach filmowych, ponieważ Życie wewnętrzne jest adaptacją scenariusza filmowego. Później jeszcze wracałam do Koterskiego, robiłam także adaptację scenariusza I Love You. W teatrze nazywało się Kocham i nas troje. I to przedstawienie także cieszyło się dużym powodzeniem. Myślę, że to bardzo nowe na koniec lat 80., początek 90. pokazanie takiego spauperyzowanego świata, w jakim wszyscy wtedy obracaliśmy się poprzez dramat intelektualisty i próbę znalezienia się przez niego w rzeczywistości, próbę ogarnięcia jakiegoś swojego życia prywatnego, któremu bardzo nie wychodzi. Myślę, że Adaś Miałczyński do tej pory jest dla pewnego pokolenia postacią niezmiernie interesującą, ciekawą. To jest taki, powiedziałabym, intelektualista bardzo nasz.
Anna Augustynowicz przez 30 lat prowadziła z sukcesem Teatr Współczesny w Szczecinie. Gościnnie reżyserowała w Starym Teatrze w Krakowie, Teatrze Powszechnym w Warszawie, Teatrze Wybrzeże w Gdańsku, ale także w Teatrze Polskim w Poznaniu. Tu reżyserowała Norę Ibsena i Pasożyty Mariusza von Mayenburga. Pasożyty mieszkają na marginesie społeczeństwa, są często w sytuacji bez wyjścia. Sama Augustynowicz jest laureatką wielu nagród, w tym nagrody imienia Konrada Swinarskiego za reżyserię Ślubu Gombrowicza w 2016 roku. Wcześniej została laureatką pierwszej edycji nagrody imienia Zygmunta Hibnera. Jej sukcesy są wynikiem talentu i pracy, ale też umiejętnie dobieranych współtwórców przedstawienia, tak jak to jest i teraz w przypadku Wroga Ludu w Teatrze Nowym w Poznaniu. Jest takie mocne wejście w tym przedstawieniu, to jest muzyczny taki mocny akcent.
Autorem muzyki jest Jacek Wierzchowski. Pracujemy z sobą wiele lat i właściwie ostatnio pracujemy ciągle. Jacek Wierzchowski pracuje w Filharmonii Szczecińskiej i jest muzykiem, którego żywiołem są instrumenty perkusyjne. W Filharmonii, poza tym jest kompozytorem i świetnie czyta teatr, znakomicie razem nam się myśli przestrzenią muzyczną, dobrze nam się razem współpracuje. Scenografię do przedstawienia zrobił Marek Braun, z którym pracuje od 1989 roku, Życie wewnętrzne, o którym pani wspomniała, robiliśmy razem. I to jest też...
Scenografia tutaj jest oszczędna, ale jednak bardzo funkcjonalna. Tak. Wszystko tam się dzieje tak jakby właśnie w zabudowanym pokoju.
Tak, i to znowu każdy z widzów musi wytworzyć w swojej wyobraźni precyzyjnie to miejsce, w którym rzecz się dzieje. Natomiast Marek Braun sprowadza do ideogramu te miejsca, natomiast ja nazywam to torem przeszkód dla aktorów. Natomiast bardzo spójne jest nasze myślenie przestrzenią fizyczną na scenie, ponieważ to jest konsekwencją tego, co staje się między ludźmi. Tak próbujemy sobie tę przestrzeń nazwać i tak ją próbujemy budować. Tutaj po raz pierwszy pracuję z Wojtkiem Kapelą, który zajął się reżyserią światła i czymś, co określa się jako mapping. Czyli tu jest pierwszy raz rodzaj bardzo nowoczesnego światła, które jeszcze do końca nie wiem na czym polega, bo się go dopiero od Wojtka uczę. Natomiast dla mnie efekt tej pracy światła jest tutaj imponujący. To, co jest jeszcze bardzo ważne, to kostiumy do naszego przedstawienia zaprojektował Tomasz Armada. Tomek jest młodym, co prawda, ale już bardzo znanym projektantem mody. I dla mnie praca z Tomkiem jest ciągle pracą fascynującą.
Fascynacja teatrem to jest to, co łączy ludzi teatralnej sztuki. Najważniejsi są aktorzy, dobrze obsadzeni w rolach, świetnie podający tekst. Dwaj główni bohaterowie to bracia Stockmanowie, burmistrz Filip Frontczak, absolwent Krakowskiej Szkoły Teatralnej i lekarz uzdrowiskowy Łukasz Szuszcz po Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Obaj panowie już wielokrotnie zaznaczyli swoją obecność na scenie. Filip Frontczak. Jak pan czytał tę rolę burmistrza, to jak pan sobie go wyobrażał?
Przede wszystkim wyobrażałem go sobie jako takiego człowieka, który swoją wrażliwość i miłość do brata, bo to dla mnie był taki bardzo ważna relacja, ta relacja z bratem, gdzieś zabił obowiązkami wobec miasta, jakby sama władza gdzieś też spowodowała, że ta miłość gdzieś może nie zeszła na dalszy plan, bo proszę mi wierzyć, bo dopiero w ostatniej kwestii brat wyrzeka się brata. Cały czas Peter walczy o Tomasa, a jednocześnie chce nad nim panować przez to właśnie, że posiada władzę. Wydaje mi się, że z przykrością to mówię dla mojej postaci o Peterze. Peter, który, zresztą pada kwestia, w przedstawieniu nie wyjeżdżał nigdzie. Ten Tomas ma jakąś inną perspektywę. Perspektywę dzisiaj byśmy nazwali takiego wolontariusza. Dzisiaj mamy taką organizację Lekarze bez granic i on zawsze mi się wydawał kimś na kształt takiego lekarza bez granic, który w czasie swojej młodości, kiedy jeszcze nie ma zbyt wielu zobowiązań, jedzie i doświadcza wielkiej przygody na świecie, pomagając właśnie dzieciom w Afryce, czy gdzieś w jakichś mało cywilizowanych rejonach Azji, gdzie ta pomoc medyczna jest bardzo słaba. I wracając z tym doświadczeniem, z ideami, które przywozi, przemyśleniami, trafia niestety na grunt Petera Stockmana, czyli swojego brata.
Ibsen to pisał w XIX wieku, no, to są sprawy, którymi żyjemy stale i stale, bo takie związki między braćmi, takie problemy pojawiają się i dziś i takie też pytania, co jest moralne, a co nie, prawda, też się dzisiaj pojawiają.
Pewnie problem jest stary jak świat, tak jak Kain i Abel mieli problem. W rezultacie wiemy, jak on się skończył. Tak tutaj władza i polityka i te mechanizmy, tak naprawdę mechanizmy, które pchają ludzi do różnych czynów, są dokładnie takie same, jak pisał Ibsen. I wydawać by się mogło, że nauka poszła do przodu, że jesteśmy światem cywilizowanych ludzi, że wartości, prawa człowieka, to wszystko opanowaliśmy, a mimo to nie potrafimy podzielić się chlebem porówno, najzwyczajniej w świecie.
No i dochodzi koniec końców do takich
tragedii jak ta na Ukrainie, prawda? Bo to się zaczyna od małych rzeczy, od małych konfliktów, a potem kłamstwo i te kłamstwa są małe i są duże, prawda? Mamy do czynienia w tej chwili z gigantycznym kłamstwem.
Ma pani rację i to rzeczywiście wyjątkowo koresponduje, ponieważ te dwa narody uważały siebie kiedyś za braci, za ruskich braci. I konflikty, które narosły, dominacja, chęć bycia wolnym, tego brata mniejszego, bo nie chcę mówić młodszy, starszy, ponieważ staje się, że to Ruśkijowska jest starsza od Moskwy i to dosyć dużo.
O czym Moskwa nie pamięta.
Tak, tak. To ponad 1000 lat ma ta Ruśkijowska i Kijów jest po prostu stolicą. Natomiast ta potrzeba dominacji, bo przecież chodziło o to, żeby zdominować, położyć rękę na młodszym, na mniejszym, o tak powiedzmy, bracie i uprawiać nim tak, jak się chce, a Ukraina najzwyczajniej w świecie chciała stanowić o sobie w sposób wolny, niezawisły, czego Rosjanie nie byli w stanie znieść.
I na zakończenie proponuję Państwu monolog Łukasza Chrzuszcza, uzdrowiskowego lekarza. Monolog mocny, szukający adresata.
Dzisiejszego wieczoru nie zamierzam mówić o tym gównie, które pleni się w zakładzie uzdrowiskowym. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o czymś zupełnie innym. Gdyby jeszcze kilka dni temu próbowano, tak jak się to robi dzisiaj, zmusić mnie do milczenia, to walczyłbym o swoje ludzkie prawa. Ale teraz jest mi wszystko jedno. Chcę wam powiedzieć, chcę was poinformować o odkryciu o wiele większym niż ten drobny fakt, że nasz wodociąg jest zatruty. I że nasz zakład uzdrowiskowy został wybudowany na zakażonym gruncie. Chcę wam powiedzieć, że wszystkie źródła naszego duchowego życia są zatrute i że całe nasze społeczeństwo zostało wybudowane na zakażonym gruncie kłamstwa.
Wzywa się mówcę do opanowania.
Kochałem moje rodzinne miasto, jak tylko człowiek potrafi kochać. Siedziałem wiele lat na północy. I wymyśliłem plan zbudowania zakładu uzdrowiskowego. Jedno pragnienie miałem, by działać dla ogółu. Pierwsze, co zobaczyłem, to głupota władzy.
Cóż to za insynuacja?
Odkryłem świństwa, których ludzie się dopuścili. Stają na drodze człowiekowi. Teraz trzeźwym wzrokiem spojrzałem. Nie widziałem znakomitego przykładu, jaki daje mój brat, Peter. Człowiek zatwardziały w przesądach. Nie będę się wyrażał o ludziach, którzy nami rządzą. Trzeba ich wytępić jak inne szkodniki. Ktoś na podstawie tego mógłby przypuszczać, że zamierzam nastawać na życie. Bardzo istotny błąd. Przeżytki. Przestarzali wyznawcy ginącego światopoglądu. Sami zadbają o własną zgubę. Nie trzeba pomocy doktora, żeby przyspieszyć ich śmiertelne zejście. Tak zwana większość odbiera mi wolność. Prawo wypowiadania prawdy. Większość nie ma racji. Myślący człowiek powinien się buntować. Kto stanowi większość w naszym kraju? Ludzie mądrzy? Większość ma niestety władzę. Rację mam ja. Rację ma mniejszość. Ci ludzie nie mają już nic wspólnego z życiem. Zamierzam robić rewolucję. przeciwko kłamstwu, że większość jest nosicielką prawdy. Większość zwykła się gromadzić wokół prawd w stanie rozkładu. Stara prawda jest na najlepszej drodze, żeby stać się kłamstwem. Doktryna po przodkach zakłada, że tłum, pospólstwo, masa są źródłem narodu, samym narodem. Szary człowiek ma takie samo prawo, by osądzać i uznawać, rządzić i radzić w dzisiejszym świecie. Czaszka kundla jest inaczej zbudowana niż czaszka kundla. Jesteśmy zwierzętami. Ogromna jest przepaść między ludźmi pudlami i ludźmi kundlami. Pospólstwo roi się i wije wokół nas. Burmistrz, tak samo dobry przedstawiciel pospólstwa jak każdy inny. Takie nasze pochodzenie od pirata z okolic Pomorza, duchowi plebejusze. Wpaja fałszywą ideę masom i tłumowi. Występek, zepsucie duchowe, gówno z kultury na podobieństwo brudów. Prawda na wszystkich rogach ulic, w gazetach innych miast. Chciałbym je zburzyć. Społeczeństwo na kłamstwie zostanie zniszczone. Społeczeństwo unicestwione. Kapitanie, czy ma pan jeszcze miejsce dla pasażerów do Nowego Świata?
To był Łukasz Szuszcz w monologu Z wroga ludu Henryka Ibsena w uwspółcześnionej przez dramaturga wersji. Monolog, jak powiedziałam, mocny, szukający adresata. W 1982 roku w przedstawieniu Wroga ludu Izabeli Cywińskiej adresat był czytelny. Obecnie są to ogólne prawdy, które dobrze brzmią w teatrze. Dosyć trudno by było jednak odnieść je do dzisiejszej polskiej sytuacji. Jest wojna i wszyscy uczestniczymy w jej skutkach. Wydaje się, że w naszym uzdrowisku już dużo wcześniej mówiono o zatrutej wodzie i robili to obecnie rządzący. Trudno więc ich atakować. Ale czy można cokolwiek w teatrze brać dosłownie? Jednocześnie, czy można dziś wyobrazić sobie życie bez sztuki, bez teatru? Absolutnie nie. Życzę więc z okazji święta ludzi teatru, artystycznego spełnienia i uznania publiczności. Teatr Nowy przez lata na tę wdzięczność publiczności wspaniale zapracował. Wczoraj wojska Putina zaatakowały Lwów. Jerzy Grupiński, poznański poeta, przysłał mi wiersz lwowski Sacrum Profanum, napisany pod wpływem widoku wynoszonego Chrystusa z ormiańskiej i lwowskiej katedry. To XVII-wieczna rzeźba demontowana przed bombardowaniem. Już schodzi, już zabierają go z ołtarza, zdejmują kurtki i narzucają mu na plecy, bo a nuż walący się mur, odłamek, jeszcze ciepła wełniana czapka i już idzie zgarbiony pod ciężarem tylu oczu kamer. Schodzi pod niski betonowy sufit schronu. Tu jest bezpiecznie. Kobiety śpiewają, dzieci płaczą. Mężczyźni na wojnie. Przez wieki Bóg figura, teraz znów między ludźmi. Thank you. To jest czas wojny. Czas też pożegnań. Oswajamy się ze śmiercią. Na cmentarzu Miłostowskim pożegnaliśmy dr Agnieszkę Łuczak, przez wiele lat związaną z IPN-em, ostatnio z Biblioteką Raczyńskich. Agnieszka Łuczak prowadziła ciekawe badania, w tym poświęcone pałacom i dworom w Wielkopolsce, ich wojennym losom oraz grabieży dóbr kultury. Pisała o konspiracji podziemnej, konspiracji antykomunistycznej. Jej książka Utracone dekorum zdobyła duże uznanie. Niejako kontynuacją tej książki była wystawa Europa w rodzinie, ziemiaństwo polskie w XX wieku. Przypomnę fragmenty audycji poświęconej książce Utracone dekorum.
Przed nami leży książka Agnieszki Łuczak Utracone dekorum. Z łacińskiego dekorum znaczy przyzwoity, stosowny. A w jakim sensie tutaj użyła Pani tego określenia?
To pojęcie ziemiańskiego dekorum użyła historyk sztuki Łucja Konradowicz-Miliszkiewicz, opisując siedziby ziemiańskie na Lubelszczyźnie. I ona zaproponowała właśnie pojęcie ziemiańskiego dekorum dla opisania całej tej sfery kultury, zarówno materialnej, jak i duchowej, która towarzyszyła siedzibom ziemiańskim. To był taki spójny zestaw właśnie symboli materialnych i duchowych, na które się składały właśnie zarówno te dobra materialne, czyli dzieła sztuki, ale one były w konkretnym kontekście. One nawiązywały do właśnie kultury ziemiańskiej. To była też architektura, to było też całe otoczenie, cały park, nawet zabudowa folwarczna, która tam była, a także cały określony styl życia. To było odwoływanie się do rozmaitych symboli, narodowych pamiątek, do pamiątek związanych też z myślistwem, podkreślanie odwiecznego związku szlachty polskiej z koniem. I muszę powiedzieć, że to ziemiańskie dekorum, ono promieniowało na również inne grupy społeczne, ponieważ antropolodzy kulturowi zauważają wpływ tego ziemiańskiego dekorum na przykład powstanie takiego skromniejszego, o wiele chłopskiego dekorum, a także ziemiańskie dekorum promieniowało na kulturę mieszczaństwa, finansjery, przemysłowców. Oni również nawiązywali do tych rodzajów, na przykład dóbr kultury, które były w pałacach i dworach, zbiorów portretów, zbiorów obrazów. One były bardzo podobne, jeżeli chodzi o tematykę, jak w dworach i pałacach. Problem jest taki, że budynki, architektura przetrwała znacznie dłużej niż wyposażenie wnętrz. Nie wiemy, nie wiedzieliśmy, co były wyposażone te dwory i pałace, ponieważ one zostały ogołocone najpierw w czasie okupacji niemieckiej przez Niemców, potem w czasie reformy rolnej. I dlatego właśnie trudno było dokładnie określić, co konkretnie było w tych dworach. Ja odszukałam dokumentacje, źródła historyczne, rozmaite, niemieckie, polskie, z których udało mi się odtworzyć informacje na temat 222 tych dworów. Natomiast nie jest znana ani dokładnie liczba w ogóle ziemiaństwa polskiego, ani liczba tych dworów, ponieważ są bardzo płynne te szacunki. Szacuje się, że było to od 60 tysięcy do 100 tysięcy ludzi. No była to elita. Było to 2% społeczeństwa polskiego, ale dokładnie nie wiadomo. I jeszcze dodajmy, że były też dwory niemieckie, prawda? Te dwory już nie miały oczywiście tam tego ziemiańskiego dekorum, o którym ja mówię, ponieważ nie miały tego całego programu narodowego, który był w dworach polskich. Te zbiory ziemiaństwa polskiego, które narastały po prostu kolejnymi dziesiątkami lat przez stulecia. One nawiązywały do kultury szlacheckiej oczywiście, czyli znajdowały się tam portrety przodków w strojach szlacheckich, bardzo bogate biblioteki, portrety królów polskich. Przede wszystkim też były tak zwane miejsca trofealne, poświęcone właśnie tym wątkom narodowym i jednocześnie podkreślającym zasługi danego rodu. No i były też wątki jakby takie polityczne z historii Polski, czyli okres napoleoński, czyli powstanie listopadowe, mniej trochę powstanie styczniowe w Wielkopolsce, bardziej powstanie wielkopolskie i wojna polsko-bolszewicka.
Ja pamiętam takie niezwykłe spotkanie w Cichowie pod Kościanem z Leonem Bukowieckim. On znany był jako świetny filmoznawca, a był synem generała Mieczysława Bukowieckiego i Aleksandry Jadwigi Dzierży-Kraj-Morawskiej z Oporowa. To była rodzina Herbu Nałęcz. A w Cichowie, kiedy nagrywaliśmy, to było w latach 80., nie było jeszcze oczywiście skansenu filmowego, natomiast ten dom dzieciństwa Leona Bukowieckiego, zaprojektowany przez Rogera Sławskiego, no ożył zupełnie, bo on przywiózł wiele pamiątek w walizce ogromnej, między innymi Biblię z wpisem Juliusza Słowackiego, ale przede wszystkim ożył ten dom dlatego, że on niezwykle barwnie opowiadał.
To byle wyjdziemy, to było tak zwane wyjście dziecięce od Uchenia. I wyjdziemy od najstarszej strony dworu, to znaczy od tej jednospadowej, którą ojciec zastał. Za wejściem głównym był hol zbrojownia, który wyglądał tak, bo to są wszystkie pamiątki rodzinne od XVI wieku do XX zebrane w jednym pokoju.
Co się z nimi stało?
No to reforma rolna to rozniosła na strzępy. Część też Niemcy wywieźli. Z tyłu jest spis to, co Niemcy wywieźli i to, co potem zostało rozkradzione. Nam nie zostało nic. Cała ta zbrojownia olbrzymia, od XVI wieku zbierana, wszystko zostało kompletnie rozkradzione, a portrety rodzinne, które tu wisiały i z tej strony i tak dalej, zostały pocięte i pokrajane na kawałki w naszych oczach, żebyśmy mieli pamiątkę po tym, jak się zachowują ludzie. Biblioteka, gdzie było 5000 tomów, tu widzi pani mego ojca jeszcze w randze podpułkownika. To jest czaprak mego pradziadka, adiutanta marszałka Dawu, Augusta Bukowieckiego z bitwy nad Berezyną. Mieszkaliśmy wtedy w Poznaniu i w Poznaniu rodzina moja jako ostatnia w Polsce przyjęła Juliusza Słowackiego. Juliusz Słowacki zostawił nam taką śliczną Biblię w domu księdza wujka z 1848 roku. Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa Testament na język polski przełożony przez księdza Jakuba Wójka S.J. Lipsk 1844. Autentyczna, jak pani widzi, przepiękna Biblia z cudowną dedykacją w domu w Bukowieckich, to w to znaczy wielmożnych, tak się wtedy w skrócie pisało, Bukowieckich, wracający z emigracji Juliusz Słowacki, gościnnie przyjęty i schroniony, tę książkę na pamiątkę zostawił. 2 maja 1848 roku. List Słowackiego z Paryża, dziękujący za wspaniałe przyjęcie, za pobyt w Poznaniu, mam też w oryginale Słowackiego. List był przesłany drogą grzecznościową, nie przez oficjalną pocztę.
Pani też się spotkała z tym dworem i z historią tego, co było wewnątrz dworu.
Tak, udało mi się odtworzyć na podstawie materiałów, które są w Muzeum Regionalnym w Kościanie, wyposażenie tego dworu w Cichowie. Tam bardzo właśnie takim charakterystycznym elementem było to miejsce trofealne, to była zbrojownia, którą nawet rodzina nazywała muzeum. To znaczy, że nadawała już po prostu mu taką rangę, ponieważ no właśnie te muzea, które były w dworach i pałacach, często no historycy sztuki nazywają żywymi muzeami. To były muzea, pośród których żyli ludzie i na bieżąco czerpali właśnie z tych dzieł sztuki, które tam były umieszczone. I bardzo właśnie mnie zaintrygowało, jak czytałam o tej zbrojowni w Cichowie, ponieważ zbrojownie były dość popularne w dworach wielkopolskich. Zazwyczaj były umieszczane, wiadomo, szable, jakieś tam elementy husarskie nawiązujące do odsieczy wiedeńskiej. I tak samo było w tej zbrojowni w Cichowie. Też były obiekty z okresu odsieczy wiedeńskiej, były obiekty z okresu epoki napoleońskiej, był nawet pistolet, z którego według anegdoty rodzinnej Napoleon miał strzelać do orła polskiego, który był umieszczony na szczycie wieży ratuszowej Międzyrzeczu, bo ktoś powątpiewał w jego zdolności strzeleckie. Natomiast jeszcze ponad to w tej zbrojowni w Cichowie umieszczono broń z I wojny światowej, a także nawet karabiny maszynowe.
Doktor Agnieszka Łuczak, autorka książki Utracone dekorum. Jeszcze jedno pożegnanie. Romuald Mellerowicz, człowiek teatru, radia, pedagog, polonista. Przez kilka lat był spikerem z dużym poczuciem humoru. Ot podawał godziny i mimochodem dorzucał: czas płynie i nie wraca. I to jest refleksja zbieżna z myślą księdza Twardowskiego. Spieszcie się kochać ludzi. Pogrzeb Romka Mellerowicza odbędzie się na cmentarzu Górczyńskim w środę o godzinie 12:30. I na zakończenie zaproszenie do Biblioteki Raczyńskich na ciekawą wystawę Urodziny Raczyńskich. Wystawa powiązana będzie z oprowadzaniem po wnętrzach i zbiorach Biblioteki Raczyńskich przy dźwiękach orkiestry Arte Dei Suonatori. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę spokoju i pokoju. Kłaniam się, Barbara Miczko-Malcher.